Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W naszym motoryzacyjnym spotkaniu sprawdzimy, jakie możliwości daje symulator jazdy po torze, który można było wypróbować niedawno w salonie Volvo w Rzeszowie. Ministerstwo Infrastruktury ma w planach likwidację podczas egzaminu na prawo jazdy w części praktycznej tzw. placu manewrowego. O tych planach porozmawiam z dyrektorem Januszem Stachowiczem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Zaprosimy miłośników wszystkich rodzajów pojazdów na motoświęconkę do Stalowej Woli. Na koniec przypomnimy, że kilka dni temu weszły w życie nowe przepisy w ruchu drogowym i z czym są związane. W ramach akcji Bezpiecznej Jazdy salon Volvo w Rzeszowie zaprosił wszystkich, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności na torze z wykorzystaniem symulatora, który pozwala odwzorować warunki, z jakimi niejednokrotnie spotykają się kierowcy na drodze. Postanowiłem sprawdzić, jak to działa.
Nazywam się Tomasz Nieznaj.
Panie Tomku, jesteśmy w jednym z salonów samochodowych tutaj w Rzeszowie. No i znajduje się tutaj wyjątkowo dzisiaj symulator bezpiecznej jazdy, który pokazuje, jak działają systemy bezpieczeństwa w tych nowych samochodach, ale tak naprawdę co na tym symulatorze można sprawdzić?
Na symulatorze możemy przejechać się po torze doszkalającym technikę jazdy i zobaczyć na różnych przejazdach po kolei, jak będą nasze umiejętności wychodziły. Że pierwszy przejazd będzie totalnie testowy i będziemy się zapoznawać, a każdy kolejny będziemy coraz sprawniej pokonywać trasę bezpiecznie.
Przede wszystkim tutaj stawiacie na bezpieczeństwo. Ta trasa jest dość trudna, bo ja próbowałem tutaj przed chwilą przejechać i rzeczywiście trzeba to urządzenie wyczuć. Ono się trochę różni od takiej prawdziwej jazdy samochodem.
Tak jest. No jest troszkę inaczej. Są to warunki symulacyjne, a nie drogowe.
Co można zasymulować tutaj? Jak ta trasa wygląda? Jaka jest trudność i właśnie poziom trudności na takim przejeździe?
Nazwijmy go, że jest to poziom trudny. Mamy slalom, mamy jazdę między wyznaczonymi bramkami, mamy różne szykany i jak najlepiej jest to zrobić tak naprawdę im wyższa prędkość i im mniej potrąconych przeszkód.
Ale użytkownicy sobie jakoś radzą. Znaczy tak, pierwszy przejazd treningowy, a potem coraz szybciej i szybciej. Za którym razem udaje się przejechać bezbłędnie taki tor?
Myślę, że spokojnie trzeci, czwarty przejazd. Już nie będziemy popełniać błędów i będzie to płynny przejazd.
Porównując do jazdy na zwykłym torze, takim treningowym, a jazda symulatorem, to jest duża różnica?
Jest troszkę inaczej, że tak powiem, bo w aucie odczuwamy jednak plecami przeciążenia. Tu tego nie mamy, ale no jest fajne doświadczenie.
Ja wiem, że na przykład kierowcy Formuły 1 bardzo często korzystają z tego typu symulatorów, gdy chcą poznać tor, gdy ćwiczą, trenują, próbują przejechać jak najszybciej dany odcinek, no to tutaj też można się pobawić, tak?
Tak, dokładnie. Jest to również mega frajda.
Czy możemy wybrać, jakim autem jedziemy, czyli na przykład, nie wiem, z manualną skrzynią biegów, czy też z automatyczną, dostosować jakieś tutaj warunki techniczne tego pojazdu?
Możemy. W tym przypadku mamy wybrany automat, żeby po prostu było użytkownikowi jak najłatwiej. W tym przypadku mamy właśnie taką trasę testową, nazwijmy to szkoleniową.
Takie akcje jak tutaj dzisiaj w salonie Volvo robione są co jakiś czas i to rzeczywiście wpływa na bezpieczeństwo, że ktoś może spróbować sobie w różnych warunkach, jak auto się zachowuje. Wy to robicie w różnych miejscach.
Chodzi też o uświadomienie, co może się wydarzyć na drodze, żeby ludzie mogli się spodziewać i wiedzieć, jak wyjść z danej sytuacji.
Tutaj ta kierownica jest dość skomplikowana. Tam jest mnóstwo różnych przełączników. Czym można tam sterować w takim symulatorze?
Tu możemy różnie obracać, zmieniać tak jakby wizualizację kamery albo z zewnątrz auta, albo wewnątrz, że z pozycji kierowcy, albo no gdzieś tam z tyłu samochodu, ale tu chodzi o to, żeby zobrazować jak najbardziej pozycję kierowcy.
To jest jeden z symulatorów, który możemy ćwiczyć swoje umiejętności, ale jakie jeszcze istnieją symulatory, którymi dysponujecie, no gdzieś tam w różnych miejscach one są od czasu do czasu pokazywane i wykorzystywane przez osoby odwiedzające.
Są różne symulatory. Jest symulator czasu reakcji, na którym możemy sprawdzić, jaka wyjdzie nasza reakcja w momencie, gdy zobaczymy zagrożenie, ile wtedy na przykład wyniesie droga hamowania, bo nie jesteśmy tego świadomi, ile ona może faktycznie wynieść, biorąc pod uwagę czas, w którym zareagujemy. Są przeróżne waga przeciążeń, która pokaże, jak zmieni się w cudzysłowie masa naszego ciała w momencie zderzenia, że tak naprawdę każdy element, który jest luźny w samochodzie, może nam zrobić krzywdę w momencie wypadku. Jest również symulator dachowania, gdzie w kontrolowanych warunkach możemy doświadczyć przysłowiowego dachowania.
Prawdopodobnie już niedługo będą Państwo mogli doświadczyć tego typu symulatorów w różnych miejscach w Rzeszowie, ale na pewno będziemy o tym informować. Dziękuję bardzo, idę się sprawdzić jeszcze raz w takim razie.
Super, dziękuję bardzo.
Niedawno Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że planuje zlikwidować egzamin praktyczny na prawo jazdy na placu manewrowym i zastąpić go jazdą w warunkach normalnego ruchu drogowego. O tych planach opowie dyrektor Janusz Stachowicz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Naszym gościem w programie dzisiaj jest pan Janusz Stachowicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Ministerstwo Infrastruktury planuje likwidację podczas egzaminu na prawo jazdy tak zwanego placu manewrowego. To znaczy kursanci nie będą zdawać egzaminu na placu, tylko po prostu jeżdżąc w ruchu miejskim. No i takie pytanie podstawowe. Czy według pana to jest dobry pomysł, czy raczej nie bardzo?
Słyszeliśmy, że jest taki pomysł likwidacji placu. Czy on jest dobry, czy nie? Zawsze są za i przeciw. No, na tym placu ta osoba egzaminowana trochę zapoznaje się z samochodem, i z egzaminatorem, jakieś urządzenia do obsługi samochodu, tak? Na placu sprawdzamy, czy ta osoba panuje nad pojazdem. Więc jeżeli zlikwidujemy ten plac, no to panowanie będziemy już sprawdzać od razu w ruchu drogowym. Czy to jest dobre? To już jest kwestia trochę dyskusyjna. No bo jakby powiedzieć, musi być sprawdzone to panowanie nad pojazdem. Jak będzie w ruchu drogowym, to czy będzie lepiej, to już każdy sobie musi odpowiedzieć sam. A do tego dochodzą słuchy, że jeżeli nie będzie placu manewrowego, to ten egzamin może być wydłużony w ruchu drogowym.
Czyli czas egzaminu, taki jak jest w tej chwili, oczywiście będzie zachowany, ale taka osoba, która zdaje na prawo jazdy, będzie musiała dłużej w tym ruchu drogowym uczestniczyć.
Projektu jako takiego nie ma, więc ciężko mi się odnieść do tego wszystkiego. Nie mam przed sobą żadnego projektu, tylko są jakby powiedzieć informacje z Ministerstwa Infrastruktury, że ten plac zostanie zlikwidowany.
A jakie w tej chwili zadania ma kursant, osoba zdająca na prawo jazdy właśnie na placu manewrowym? Co tam trzeba wykonać podczas egzaminu?
Trzeba wykonać przygotowanie do jazdy, sprawdzenie poziomów płynów, jazdę po tak zwanym pasie ruchu do przodu i do tyłu, który dzisiaj jest bez zatrzymania. No, tak jak dla mnie, to można by było to prowadzić tak, żeby ta osoba mogła się zatrzymać, podjechać sobie do przodu, bo dzisiaj musi jechać płynnie, nie może się zatrzymywać. No może w ten sposób to reformować, żeby to ułatwiać. I oprócz tego jest również jazda na wzniesieniu i od razu potem wyjazd do miasta.
O ile takie wzniesienie gdzieś na drodze w mieście można znaleźć, wiadomo, natomiast no, jazda po łuku, bo o tym też mówimy, będzie raczej trudna, żeby przeegzaminować taką osobę, jazda po łuku do przodu czy do tyłu.
No w ruchu drogowym na pewno będzie to bardziej utrudnione. Pytanie, czy takie zadanie będzie na egzaminie, czy dyrektywa unijna tego wymaga, no jest tam zapisane. Ale jak i w jakiej formie, no to ciężko mi powiedzieć, jak będzie to przedstawione.
Likwidacja egzaminu na placu manewrowym wynika stąd, że podobno w wielu krajach europejskich, właściwie prawie już we wszystkich, takiego placu manewrowego na egzaminie nie ma.
No nie jest to prawda, że we wszystkich. Część krajów nie ma tego, ale to jest też taki trochę problem, który wiele razy poruszaliśmy i tu akurat może nie dotyczy tak naszego rejonu, ale jest problem w niektórych rejonach ze szkoleniem, bo jakby powiedzieć proces egzaminowania i sam egzamin, te kryteria są cały czas obniżane. Kiedyś jeszcze był manewry na placu, tak? Ten pas ruchu kiedyś był węższy. Dzisiaj mamy wszystkie systemy, mamy kamery, mamy czujniki, więc to naprawdę nie jest już jakieś mocno skomplikowane.
No ale wyobraźmy sobie, że taki kursant, żeby się nauczyć, no bo plac manewrowy też do czegoś służy. Rozumiem też, że plac manewrowy zostanie i na przykład ćwiczyć na nim będzie można.
W ośrodkach szkolenia kierowców, z tego co słyszałem w ministerstwie, to ma ten plac w ośrodkach szkolenia zostać.
Ale u was też, bo plac manewrowy macie i też będzie można u was przeprowadzać takie szkolenia, czyli kursanci będą mogli ćwiczyć.
My wynajmujemy tylko tym osobom, żeby się zapoznały z tym placem, żeby właśnie zredukować, panie redaktorze, ten stres, który jest przed tym egzaminem, żeby wiedzieli, że już w tym miejscu byli, zapoznali się z samochodem. No jest inaczej, jak człowiek przychodzi i nagle wsiądzie i pojedzie od razu w ruch drogowy, tak? To ten stres może zostać nierozładowany od razu. A jednak jak wsiądzie, przejedzie po łuku, zanim wyjedzie, chwilę schodzi, to ta osoba powolutku, wydaje mi się, trochę jakby powiedzieć, ten stres z niej schodzi. Mówię to też jako instruktor, były instruktor nauki jazdy.
Bo proszę sobie wyobrazić, no nie mamy placu manewrowego i teraz wszyscy kursanci, którzy gdzieś tam muszą się nauczyć chociażby nawet parkowania, wyjeżdżają na miasto, no i próbują ćwiczyć, uczyć się na parkingach osiedlowych. To jakiś koszmar.
Panie redaktorze, nie chcę mówić, że to koszmar, no ale to no, jakieś rozwiązanie, jakby likwidacja placu, te zadania może zostaną przeniesione w ruch drogowy, no więc i ta nauka też może być w ruchu drogowym. No nie wiem, no nie mam tego projektu przed oczami, tak jak już powtarzałem, więc ciężko mi się tak do tego odnieść.
Jeżeli chodzi o pojazdy, bo powiedział pan tutaj o pojazdach i ich wyposażeniu, że kamery, że czujniki i tak dalej. Zdajemy ten egzamin na pojeździe już z góry określonym, czy można sobie to jakoś wybrać?
To znaczy tak, my mamy pojazdy, są dostępne i jak osoba przychodzi na egzamin, to zdaje na naszym pojeździe, tak? Obecnie mamy pojazdy marki Hyundai i20, ale osoba, jeżeli ośrodek szkolenia, bo ma taką możliwość, podstawia również swój pojazd. Wtedy zdaje na pojeździe nauki jazdy.
A czy WORD w Rzeszowie planuje w najbliższym czasie wymianę floty tych pojazdów? Czy coś nowego się pojawi?
Nie, panie redaktorze. Na chwilę obecną nie planujemy żadnej wymiany. Jedyna zmiana, to, która weszła od 1 stycznia, to na kategorię C plus E, gdzie egzaminujemy ciągnikiem siodłowym z naczepą.
Biorąc pod uwagę statystyki, czy pamięta pan może, jak to wygląda tutaj u nas właśnie w ośrodku? Czy dużo osób jest tak zwanych nie zdających egzamin?
To znaczy, jeżeli chodzi o nasz ośrodek, to nasz ośrodek jest jakby powiedzieć w czołówce ośrodków w skali kraju pod względem zdawalności, bo mogę powiedzieć, panie redaktorze, że jest pod względem zdawalności w czołówce, bo jeżeli chodzi o pierwsze podejście, to jest prawie 50% zdawalności, więc co druga osoba. Ale to wszystko wynika, tak jak powiedziałem, właśnie z tego, że te ośrodki, które szkolą tutaj na naszym rejonie, dobrze szkolą. I to jest efekt tego, bo egzamin to już jest końcówka i sprawdzenie tych umiejętności, które osoby nabyły na kursie.
Jeżeli ktoś się stresuje i na przykład kończy taki kurs na prawo jazdy jeszcze przed egzaminem, to chyba 30 godzin z tego co pamiętam jest jazdy. Dobrze jest wykupić sobie jeszcze kilka dodatkowych godzin przed samym egzaminem, żeby ten stres trochę opadł.
Tak, na pewno, bo wiadomo, że no wszystko zależy od tego, że jedna osoba czuje się od razu pewnie po tych, mówię w cudzysłowie, pewnie po tych 30 godzinach, a niektórzy jednak dobrze by było, żeby sobie te godziny przed samym egzaminem wykupili, żeby ta ciągłość jazdy i ciągłość tej nauki została zachowana.
Wracając jeszcze na chwilę do floty pojazdów, czy pojawią się według pana już niedługo tutaj samochody elektryczne, żeby na nich zdawać egzamin?
Powiem tak, panie redaktorze, my jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie nie posiadamy, ale osoby, które zdają egzaminy z ośrodków szkolenia kierowców, przystępują już na pojazdach elektrycznych.
Zapytałem również kursantów, którzy czekali na egzamin, co sądzą o planowanych zmianach w egzaminach na prawo jazdy.
Szczerze, łuk możliwe, górka jest potrzebna, bo jednak trzeba umieć startować z ręcznego z górki. Jednak łuk to można też naprawdę na mieście się nauczyć i najważniejsze jest jazda właśnie w takim terenie, a nie taki dodatkowy stres, na przykład tak jak teraz.
Aha, czyli to jest stres. No ale wiesz, podobno też egzamin, jak zostanie zlikwidowany plac manewrowy, ma być dłuższy podczas jazdy na mieście w ruchu drogowym. Czy to też dobrze?
Szczerze nie widzę w tym jakiegoś dużego problemu, żeby to było dłuższe, bo no więcej można rzeczy wtedy zrobić i jeszcze bardziej jakby się tego poduczyć i tak lepiej zdać po prostu.
Ja uważam, że tak, że dobrze, bo ja się stresuję bardziej tym placem niż jazdą po mieście teraz, także uważam, że można wszystkie te rzeczy zrobić na mieście.
Z czym jest ten stres związany?
Chodzi bardziej o to, że się stresuję, że właśnie to, co jestem pewna, mi nie wyjdzie.
Jazda po łuku czy wzniesienie?
Jazda po łuku. Górka raczej nie powinna. Powinna wyjść, więc zobaczymy.
W Motomagazynie odwiedzamy teraz północ regionu, a konkretnie osiedle Rozwadów w Stalowej Woli. Już jutro, czyli w sobotę 4 kwietnia, na parking przy kościele Matki Bożej Szkalplężnej zjadą pasjonaci motoryzacji z całego regionu i nie tylko. Będą się wspólnie modlić, witać wiosnę, ale i rywalizować w konkursie na najlepszą święconkę, a konkretnie motoświęconkę. Tak też nazywa się samo wydarzenie. O tym Czym dokładnie ono jest i czego można się tam spodziewać, powiedział jego organizator Andrzej Kochan, z którym rozmawiał Mikołaj Tomasiewicz.
9. już spotkanie motocyklistów, które odbędzie się w Stalowej Woli Rozwadowie. Przygotowania, jak sądzę, są już na finiszu.
Tak naprawdę to już jesteśmy przygotowani do Wielkiej Soboty. Mamy już przygotowane bardzo atrakcyjne nagrody. Czekamy już z niecierpliwością na tą datę. No i przede wszystkim prosimy tutaj Matkę Bożą naszą rozwadowską o pogodę. To jest taki główny wyznacznik, który później pokazuje, jak wielu motocyklistów na to nasze spotkanie wielkanocne tutaj przybędzie do Rozwadowa.
Wspomniał pan tutaj właśnie o Matce Bożej i to też nie bez przyczyny, ponieważ początki tego wydarzenia sięgają pewnego katolickiego stowarzyszenia.
Tak, po koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie zawiązało się tutaj takie stowarzyszenie Przyjazna Dłoń, którego miałem zaszczyt być pierwszym prezesem, ale wiadomo, los tak chciał, że niestety trzeba było zrezygnować z tej funkcji. I wówczas, kiedy otrzymywaliśmy różne dofinansowania, wsparcia rządowe na rewitalizację rynku w Rozwadowie, również mogliśmy te środki wykorzystać na tak zwaną rewitalizację miękką, czyli takie scalanie tutaj lokalnych środowisk, lokalnych grup. Jednym właśnie z takich pomysłów było stworzenie, otwarcie sezonów motocyklowych, które się tutaj odbywały od 2017 roku. No i teraz one się tak, można powiedzieć, przekształciły w taką stałą imprezę kojarzoną z Rozwadowym, ze Stalową Wolą. To jest właśnie coroczna motoświęconka Wielką Sobotę.
Skoro to jest już 9. motoświęconka, to przypuszczam, że cieszy się bardzo dużą popularnością.
Tak, a to jest z prostego względu. Jest to, można powiedzieć, jedno z pierwszych wiosennych spotkań dla motocyklistów, czyli to jest czas, kiedy niektórzy po raz pierwszy wyjeżdżają na ulicę. Jest to czas, w którym można się wymienić doświadczeniami, ponieważ no jeden coś sprzedał, drugi coś kupił, trzeci chce coś ulepszyć, więc to jest taki czas, gdzie oprócz modlitwy jest czas spotkań, jest czas rozmowy i wymiany doświadczeń. No i ta właśnie stała już uroczystość pokazuje, że tych motocyklistów jest bardzo dużo. Zjeżdżają się tak naprawdę nie tylko z Podkarpacia, ale tutaj również zawiązała się filia klubu South Hunters. Jest to katolicki klub motocyklowy, którego patronem jest święty Andrzej Bobola, a którego pionierami, założycielami byli właśnie nasi koledzy z Żor ze Śląska. Nawet są członkowie rajdu katyńskiego. Także jest to bardzo duża, zróżnicowana grupa i co roku coraz więcej osób, czy to z terenu Lubelszczyzny, czy Małopolskiego, coraz więcej osób zaczyna tu przyjeżdżać.
Kiedy rozmawiałem z księdzem proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie, wspomniał, że w zeszłym roku pojawiło się ponad 1000 uczestników. W tym roku liczycie na podobną frekwencję?
Tak, 1000 jak 1000, ale tak można powiedzieć, że staramy się w jakiś sposób to zawsze policzyć. Pomagają nam tu właśnie strażacy z naszej zaprzyjaźnionej jednostki OSP Stalowa Wola Osiedle Harzewice, którzy również tutaj honorową wartę trzymają przy Bożym Grobie. Tak można powiedzieć, że ponad 700 to było na pewno tych motocykli. Ciężko ich było policzyć, bo to tak wygląda, że niektórzy przyjeżdżają, niektórzy odjeżdżają, więc ta tolerancja błędu jakaś jest, ale to nasze już 9. spotkanie pokazuje, że co roku jest ich coraz więcej. To trzeba przyznać.
To teraz najważniejsze. Co w programie tegorocznej motoświęconki się znajdzie?
Spotykamy się tradycyjnie o godzinie 15. Rozpoczynamy nasze spotkanie koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie jest poświęcenie motocykli, poświęcenie święconek, pokarmów. Tutaj takie nasze miejscowe jury wybiera najbardziej tą pomysłową święconkę, którą tu motocykliści robią, a trzeba przyznać, że co roku ich kreatywność jest bardzo, bardzo bogata. Wręczamy nagrody. Mamy w tym roku bardzo fajne, atrakcyjne nagrody. Mamy odzież skórzaną motocyklową, mamy gadżety motocyklowe, mamy chemię taką do motocykli, do odzieży motocyklowej. No i oczywiście mamy tutaj zaprzyjaźnioną jedną ze stalowowolskich szkół nauki jazdy, która co roku funduje dość atrakcyjne bony rabatowe dla tych motocyklistów, którzy chcieliby swoje kategorie prawa jazdy zwiększyć, a więc jest to naprawdę fajna rzecz i warto przysiąść te kilka dni przed tą Wielką Sobotą, pomyśleć, jak tą faktycznie odjazdową motoświęconkę skonstruować, zrobić, bo warto.
Skoro już jesteśmy przy nagrodach, to w tym roku na uczestników czeka też pewna nowość.
Tak, w tym roku czeka pewna nowość. Tutaj nasza koleżanka, która jest znana w środowisku motocyklistów, pochodzi z województwa świętokrzyskiego, siostra Marzena, wymyśliła i zaprojektowała przepiękną formę blachy motocyklowej przedstawiającej naszego patrona, czyli świętego Krzysztofa. Taką blachę będzie można właśnie na naszej motoświęconce nabyć za symboliczne parę złotych. Przypiąć ją czy do kamizelki, czy przykleić gdzieś do motocykla. Będzie można je tutaj też również poświęcić. Będzie w naszych mediach społecznościowych ten wzór tej blachy pokazany, także jak będą tylko chętni, to naprawdę warto sobie taką pamiątkę kupić.
To jeszcze przypomnijmy. Motoświęconka 2026 w Stalowej Woli. Gdzie i kiedy?
Wielka sobota, 4 kwietnia, godzina 15. Parking przy Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Rozwadowie. Dojazd do parkingu do naszej świątyni od ulicy Granicznej. To taka informacja dla tych, którzy będą po raz pierwszy, a będą musieli skorzystać z nawigacji.
Dodajmy, że motoświęconka otwarta jest nie tylko dla motocyklistów. Mile widziani są również miłośnicy quadów, pojazdów zabytkowych, a nawet rowerów. Wydarzenie jest otwarte, a przyjazd uczestników planowany jest na 14:30. Choć warto pojawić się wcześniej, bo parkingu najpewniej zabraknie. Kilka dni temu weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego i związane z tym zakazy oraz obowiązki. Sprawdźmy zatem, co się zmieniło.
Podinspektor Paweł Grześ, Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Ruchu Drogowego.
Rozmawiamy przed samymi świętami o różnych sprawach związanych z bezpieczeństwem na naszych drogach. No i po pierwsze, od 30 marca znów zostały zaostrzone przepisy dotyczące tego, że no, trochę łatwiej można w tym momencie stracić prawo jazdy. O co tutaj chodzi?
My się cieszymy, że taki chyba przepis powstał, bo jednak widzieliśmy tych młodocianych, którym często brakowało tej fantazji już dorosłego kierowcy. Chodzi nam o motocyklistów, którzy na jednym kole pokonywali dłuższe odcinki drogi na Podkarpaciu i nie tylko na Podkarpaciu. Często driftujący kierowcy byli dla nas problemem i dlatego od 30 już marca te przepisy dla tych kategorii właśnie się zmieniły.
Czyli gdyby ktoś chciał zaszaleć i na przykład na skrzyżowaniu, gdy zapala się zielone światło, nagle na jednym kole na motocyklu, to jest niedozwolone. Zresztą to już też było niedozwolone, ale teraz jest już, że tak powiem, wyjątkowo karane.
Oczywiście za wykonanie driftu, to co mówiliśmy wcześniej, czy jazda na jednym kole, grozi kara w postaci 10 punktów karnych oraz mandat wynoszący co najmniej 1500 zł, czyli co najmniej 1500 zł. No i tutaj jeszcze musimy też stwierdzić, że jeśli jednak taki manewr doprowadzi się do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do kolizji, funkcjonariusz wtedy może nałożyć dodatkowo 12 punktów karnych i podwyższyć ten nawet mandat do 2,5 tysiąca złotych. Więc już pierwsze takie cieplejsze dni będą weryfikować tych, którzy zapomnieli o tym, że nowe przepisy już obowiązują.
Powiedziałem o tym, że tuż przed świętami, no właśnie, bo ze świętami też związane są pewne okoliczności, o których zawsze w sumie przypominamy, ale zajrzyjmy w statystyki. Jeżeli chodzi o wypadki drogowe, do których doszło z winy kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. Jak to wygląda na dzisiaj?
No tak, 2026 rok, tych wypadków, zdarzeń drogowych, wypadków doszło do 6 takich na Podkarpaciu. Rok ubiegły to 16. Jest ich naprawdę dużo mniej, ale tu też nie ma co od razu skakać do góry, krzyczeć i świętować. Na święta już niebawem też przyjdzie na to czas. Natomiast bardzo dużo jest tych kolizji z udziałem właśnie nietrzeźwych kierujących, 87, rok ubiegły 85. No może to nie są aż tak wielkie, ale idą święta. My w dniu dzisiejszym mówimy, że ta statystyka tak wygląda. Chciałbym się spotkać z panem redaktorem za chwilę i powiedzieć: dobre święta, fajne święta, nikogo nie zatrzymaliśmy, czyli tu może i z naszej strony jakieś uchybienia. Nie. Te właśnie święta niech będą dobre dla tych wszystkich, którzy poruszają się po drogach, no ale trzeba pamiętać o tym, że jednak działanie alkoholu, środków działających podobnie na Podkarpaciu będzie stawiane na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kontrolę w ruchu drogowym. No i tych wszystkich wartkich kierujących, którzy nie będą znali albo nie słuchali naszej audycji i wiedzieli, że drift i jazda na jednym kole to już dodatkowe punkty, dodatkowe pieniążki, które można utracić. No dla nich ta audycja powinna być tutaj teraz taką wzorową.
No i przede wszystkim prawo jazdy, które można też utracić. No ale co, policjanci nie będą świętować w te święta, tylko cały czas w pracy?
No sam dzisiaj siedzę tu i czekam, czy przyjdzie nam dyżur, czy trzeba będzie pełnić służbę. Oczywiście nasze siły, środki już są zwiększone, policjanci będą pracować na drogach. Będzie grupa Speed bardzo mocno pracowała, jeździła, zwracała uwagę, ganiała tych wszystkich, którzy no zapominają, że jednak obowiązują ograniczenia prędkości, czy na autostradach, czy na drogach ekspresowych, czy też na nowych drogach, nie tych nowych, ale tych nowych przepisów, które które teraz weszły, tak samo w marcu, dotyczące jazdy na obszarach niezabudowanych. Tego wszystkiego będziemy oczywiście przestrzegać. Każdorazowo kontrola zacznie się od sprawdzenia stanu trzeźwości. Nie wyobrażam sobie, ani też wszyscy policjanci ruchu drogowego, żeby w tym czasie odpuścić właśnie trzeźwość. Trzeba się liczyć z tym, że zaraz po świętach również możemy tworzyć czy trzeźwy poranek, czy trzeźwy popołudnie. Wszystko jest dla ludzi, wszystko jest dla nas i my też będziemy świętować, ale też z tyłu głowy będziemy mieć tą kontrolkę, że jutro idziemy do pracy. A jeżeli już, pamiętajmy o tym, wypiliśmy za dużo, niech nas ktoś podwiezie, niech nas ktoś dostarczy na komisariat, nawet podejdźmy sami pieszo, żeby można było spokojnie świętować i nie sieć tej tragedii na drogach.
A jak kierowcy ciężarówek, bo oni zdaje się, że będą świętować, tak dokładnie.
No, mamy również zakazy, które będą obejmować 4 kwietnia od godziny 18 do 22. 5 kwietnia tu od rana od 8 do 22 i 6 kwietnia również od 8 do 22. Tu pamiętajmy, że zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, ale to nie dotyczy tych pojazdów, które są wyodrębnione z tego zakazu. Wszyscy kierujący, którzy świadczą te usługi, wiedzą o co chodzi, więc nie starajmy się tych przepisów też łamać, naginać albo gdzieś tam obchodzić, bo znając polskich kierowców, to często takie przepisy mogą być też łamane, a nie o to w tym chodzi, tylko o to, żeby wszyscy spokojnie świętowali.
No to jeszcze technicznie, tak w sumie prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Opony. Ci, którzy już zmienili, mogą się czasem czuć zaskoczeni, no bo w niektórych rejonach, jak widać, zima nie odpuszcza. To zmieniać te opony, czy jeszcze zaczekać chwilę?
Każdy podchodzi do tematu indywidualnie. Jeżeli to będą nowe opony, które jak gdyby są świeżo zakupione i naprawdę z tego roku, to myślę, że już można się pokusić, widząc, że aura będzie nam sprzyjać, święta mają być ciepłe, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta opona musi mieć odpowiednie parametry na zewnątrz, czyli ta temperatura musi być powyżej 5 stopni i czasami w te tereny górzyste, które ktoś pojedzie w Bieszczady, lepiej jeszcze tych opon nie wymieniać, bo tam ta pogoda może być bardziej zmienną, no i na pewno te poranne przymrozki mogą nam towarzyszyć przez najbliższych jeszcze tydzień czy dwa tygodnie. Fajnie by było, gdyby było już ciepło i na całym Podkarpaciu temperatura rano by była w okolicy 15-20 stopni. Fajnie, ale pamiętajmy też, że Podkarpacie jest zmienne, górzyste, przepiękne. Korzystajmy z tego w odpowiedni sposób. No i pamiętajmy, że na wymianę opon może jeszcze przyjdzie czas. Ktoś, kto już wymienił, to też niech zwróci uwagę podczas wsiadania do swojego pojazdu, jaka jest ta droga, czy się szkli, czy jest bardziej może mokra. Te kilka kilometrów, które przejedziemy, jedźmy spokojnie. Zwracajmy uwagę też oprócz tego na to, kto jedzie, jak się porusza, ale też patrzmy na warunki atmosferyczne.
Dziękuję bardzo. Pozostaje tylko życzyć zdrowych i spokojnych świąt.
Zarówno panu, panie redaktorze, jak i wszystkim radiosłuchaczom życzymy spokojnych, bezpiecznych świąt. My dołożymy wszelkich starań na drodze, aby te święta były bezpieczne właśnie od strony policji, a państwu naprawdę udanego wypoczynku życzymy.
Dzisiaj to wszystko. Oprócz tradycyjnych życzeń szerokości, życzymy spokojnych świąt wielkanocnych i bezpiecznej podróży, bo na pewno wiele osób wybiera się gdzieś na rodzinne spotkania. Za uwagę dziękuję. Maciej Rosół, realizator audycji i autor Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.